Cóż za przyjemność zobaczyć Was znowu, bracia i siostry. Mimo takiej trochę pochmurnej pogody, tutaj pod namiotem jest bardzo pogodnie, bo widzę, że się uśmiechacie, że radujemy się w Panu. Są różne ludzkie powody, na których może moglibyśmy i płakać, ale mamy radość w Panu, radość duchową. Dzisiaj rano czytałem Psalm 23, bo tak wypada z zwycięskiego programu czytania Biblii. I jakie to jest błogosławione znowu usłyszeć tę melodię Psalmu 23 w głębi duszy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. No jak to? Tyle mam potrzeb. Tak, jak nie myślę o tym, jak tracę z przed oczu to, że On jest moim pasterzem i On wie, jak tę swoją owieczkę paść. On wie, gdzie ją zaprowadzić. On wie, że ta roślinka może jej zaszkodzić, więc nie daje jej tej paszy. On wie, kiedy napoić, a kiedy przytrzymać trochę, żeby zmóc pragnienie albo żeby coś tam się wyregulowało należycie w organizmie. Pan jest pasterzem moim. On wie, jakie pasze są dla mnie dobre, co jest dla mnie korzystne, a co, wbrew nawet mojej opinii, bardzo by mi szkodziło duchowo. I dlatego niektórych rzeczy mi nie daje, po prostu mi nie daje. To jest cudowne, że On jest naszym pasterzem. Śpiewajmy pierwszą pieśń. Po pieśni się wspólnie razem pomodlimy. Będziemy wielbić Boga dzisiaj, będziemy rozważać Słowo Boże, będziemy też mieli dzisiaj uroczystą modlitwę o błogosławieństwo Boże dla malutkiej Zosi. Mamy wspólny czas przed obliczem Bożym, radujmy się z tego, a najpierw się uradujmy tą wielką prawdą o Bożej miłości do nas. Nasz Ojcze w niebiesie, nie nudzi się nam to wspominanie i dziękowanie Tobie za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, którego posłałeś na świat, aby nas zbawić z naszych grzechów. Dziękujemy Ci i tego poranku. Serdecznie Ci dziękujemy, ślemy Ci najlepsze uczucia wdzięczności, Ojcze, za to, że nie zostawiłeś ludzkości w jej upadku, ale że podałeś rękę, że przyszedłeś, aby nas wybawić, aby nas oczyścić, aby nas usprawiedliwić, aby naprawić nasze drogi, aby nas na nowo ze sobą pojednać. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że nam, Panie, w odróżnieniu od wielu ludzi na tym świecie, dałeś dar wiary w Ciebie, że uwierzyliśmy, że się teraz możemy radować tym faktem, że jesteśmy na drodze zbawienia. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że nas podtrzymujesz na tej drodze. że oto minął kolejny tydzień, różne przeciwności były, różne ataki duchowe, różne pokusy nas dopadały, ale dałeś nam, Panie, ostać się. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że wybaczasz nam nasze grzechy, że leczysz naszą duszę, że nas podnosisz, że dodajesz nam znowu otuchy, że jesteś z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu. I teraz Cię serdecznie witamy pośród nas. Cieszymy się, że przychodzisz wszędzie tam, gdzie ludzie się gromadzą w Twoim imieniu, że jesteś, aby błogosławić swój lud. Tego pragniemy, tego potrzebujemy. Mów do nas, Panie. Działaj, dotykaj dzisiaj nas. Potrzebujemy Twojego dotyku, potrzebujemy Twojego wpływu na nasze życie, potrzebujemy Twojej pomocy i chcemy, Panie, ten niedzielny, wspólny czas tutaj przeżywać razem tej radości Ducha Świętego, tej podniosłej atmosferze, że jesteś pośród swoich dzieci, że objawiasz się, że mówisz, że słyszysz nasze modlitwy. Niech tak będzie, Panie, tej niedzieli tu w tym gronie. Dziękujemy Ci serdecznie za Twoją obecność. Alleluja.
Przypomniałam, jedna z sióstr przesłałam taką dedykację z psalmem 148. I ten psalm tak chodzi przez cały tydzień ze mną. I ma dużo treści właśnie. Dużo tego, byśmy chwalili Pana. Alleluja. Chwalcie Go wy z niebios. Chwalcie na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy, chwalcie Go słońcu, księżycu, chwalcie Go wszystkie migocące gwiazdy, chwalcie Go niebiosa, niebios i chwalcie Go wody ponad niebiosami. Niech chwalą imię Pana przecież, gdy On rozkazał, zostały stworzone, a potem jest też o tym, że my na ziemi również mamy chwalić Pana i tu jest mnóstwo rzeczy wypisanych i między innymi są i chłopcy, i dziewczyny, są starsi wraz z młodzieżą, także wszyscy razem chwalmy Pana. Niech wszyscy chwalą imię Jahwe, gdyż samo Jego imię jest wzniosłe. Jego chwała rozciąga się nad ziemią i niebem. Nie wiem, jak wy chwalicie Boga. Czasem słyszymy, jak jedni ludzie chwalą drugich ludzi i jak mówią, no już nie chwal Go, tak nie chwal. A właśnie myślałeś, jak chwalisz Boga? Jak chwalisz innego człowieka, a jak chwalisz Boga? Jest tyle rzeczy, za których możemy Go chwalić i wywyższać. I ta pieśń jest też tą inspiracją psalmu 148. Śpiewajmy Go i chwalmy Go dzisiaj w naszym zgromadzeniu.
Jego łaski wiesz, warto słońce i ciężar.
za co dzisiaj Boga chwalić, za co Go wywyższać. Za Dawidem teraz też śpiewajmy, jeżeli jeszcze Twoja dusza nie jest gotowa, by Go wielbić. Błogosław duszo moja Panu, żeby nasze uwielbianie Go było takim aktywnym i świadomym uwielbianiem.
Thank you.
Jezu, dzięki Tobie mamy dostęp do Boga Ojca, który jest w niebie. I za to, że Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba jest też naszym Bogiem. Panie, bo to Ty sprawiłeś, to w Twoim planie było, że z każdego narodu jest teraz miły Ci jest ten, który Ciebie miłuje, który Ciebie kocha, który jest poddany Tobie. I dziękuję Tobie za to, że my też możemy się modlić do tego samego Boga, do którego modlił się Abraham, Izaak, Jakub, Panie, który przez pokolenia przeprowadził. sprowadzałeś lud swój i Panie nas dzisiaj prowadzisz. Za to dzisiaj Tobie dziękujemy. Za to, że nie jesteśmy sami, ale że Ty jesteś też z nami, bo jedyny Bóg, który jest, jedyny, który zszedł na ziemię do ludzi, to jesteś Ty, Panie nasz. Jezus Chrystus, który stał się tym, który jest naszym Panem, Zbawcą, wzorem. I za to, że teraz, kiedy jesteś w niebie, posłałeś nam Ducha Twojego Świętego i że nie jesteśmy sami, bo Ty powiedziałeś, że jesteś z nami aż do skończenia świata. Dlatego Tobie za to dziękujemy i chcemy Ci wyrażać naszą miłość. Naszą miłość tak, jak potrafimy. A ucz nas też, Panie, uwielbiać siebie i objawiać Ci miłość tak, jak Tobie jest miła.
Abraham, Izaaka, Jakuba, oh.
Każdy człowiek może innym ludziom ułatwiać życie albo być dla nich przeszkodą. Jak wobec tego jest z nami? Czy dzisiaj od rana komuś coś ułatwiliśmy, czy coś przeszkodziliśmy? A może komuś się udało być zupełnie neutralnym? Chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże na 14 rozdziale Ewangelii Łukasza i przeczytamy od 16 do 24 wersety, z których weźmiemy dzisiaj naukę Słowa Bożego. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił, sługa doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Przypowieść, którą przeczytaliśmy, którą kiedyś wypowiedział Pan Jezus, poprzedził wniosek jednego z rozmówców, którzy uczestniczyli w pewnym spotkaniu, w takim proszonym posiłku. Wypowiedź, która brzmiała następująco: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Wspaniała wypowiedź, prawdziwa wypowiedź, podniosła wypowiedź. Zresztą często jesteśmy skłonni takie słowa wypowiadać w czasie uwielbiania, w czasie rozmów naszych chrześcijańskich, w czasie kazania, takie podniosłe, okrągłe, piękne prawdy wypowiadać, takie bez zarzutu, takie cukiereczki, takie czekoladki w uszach chrześcijańskich. Błogosławiony, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Któż z nas by nie powiedział na to amen? Wszyscy byśmy powiedzieli amen, gdyby się nam chciało. I wobec tego, że takie słowa zabrzmiały tam podczas tego spotkania i się zrobiło tak właśnie miło, tak niedzielnie, tak nabożeństwowo się zrobiło, tak, że nikt się już jakby do niczego nie mógł przyczepić i wszyscy ludzie byli tacy zadowoleni, że właśnie tak tutaj my wszyscy tak myślimy o tym królestwie i ten powiedział to głośno, my tak myślimy. Pan Jezus nie wytrzymał. Pan Jezus nie mógł tego słuchać, bo wiedział, co jest w ludzkich sercach i wiedział, że jest całkiem inaczej. Że wcale tak nie jest, że ludzie chociaż takie piękne, okrągłe prawdy wygłaszają, to w rzeczywistości z Królestwem Bożym mają niewiele wspólnego i niewiele ich ono obchodzi w czasie ich codziennego życia. Tak, udział w Królestwie Bożym to najwyższy zaszczyt dla człowieka, ale takie przekonanie, jeśli jest w nas prawdziwe, ma wpływać na nasze życie, prawda? Ma zmieniać nasze życie, ma ukierunkowywać, nastawiać nasze życie we właściwą stronę. Powinno przekierowywać nasze życie na nadchodzące królestwo, od tych rzeczy tego świata, od doczesności do wieczności. Takie przekonanie objawia się gotowością na każdy sygnał pochodzący z góry. Jeśli jakiś sygnał, przychodzi jakiś sygnał z góry do dzieła, do pracy, głoś Ewangelię, przebacz, idź, pracuj, to Ten, kto rzeczywiście myśli o Królestwie Bożym, myśli o tym, że to jest najwspanialsza rzecz, która go czeka, że będzie miał udział w Królestwie Bożym, od razu reaguje. Nie trzeba go namawiać, nie trzeba go urabiać, nie trzeba go przekonywać, nie trzeba go kusić jakąś zapłatą, tylko on już to ma we krwi, że on chce mieć udział w Królestwie Bożym. Takie przekonanie, jeśli jest w nas prawdziwe i wpływa na nasze codzienne życie, jest pięknym świadectwem o wartości Królestwa Bożego. Jakże Pan ma tutaj na tej ziemi zaświadczyć, że Jego Królestwo jest godne poświęcenia i oddania, jeśli Jego lud tego nie będzie pokazywał. On chce się nami posłużyć. On chce pokazać, tak jak kiedyś przez Izrael chciał pokazać wszystkim innym narodom, jak to cudownie jest mieć Boga za swojego Pana. Tak chce dzisiaj poprzez zbór, poprzez nas, nasze życie pokazać, jak cenne jest Królestwo Boże. Że należy wszystko oddać, wszystko sprzedać, wszystko zostawić ze względu na Królestwo, jeśli zachodzi taka potrzeba. Tymczasem okazuje się, że w życiu bardziej liczą się inne sprawy. Każdy z wymienionych przez Jezusa powodów rezygnacji zaproszonych osób z udziału w wieczerzy to była zwyczajna wymówka. Każdy tak się zwyczajnie wymawiał. W przekładzie Biblii Ewangelicznej czytamy tak, wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział, kupiłem 5 zaprzęgów wołów i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział, dopiero co się ożeniłem. Tydzień temu może, czy parę dni temu. Dlatego nie przyjdę. Powiedzcie, jaki Żyd kupiłby pole, jeśli by go wcześniej nie obejrzał? Jaki to byłby geszeft? To nie żydowskie postępowanie, żeby kupować kota w worku, żeby nie obejrzeć wcześniej. Ja nie wierzę w to, że coś takiego jakiś Żyd by zrobił. Żaden Żyd nie naraziłby na szwank swojej kieszeni, kupując niewypróbowane zaprzęgi wołów, żeby się jeden zaprzęg, ale 5 zaprzęgów. To musiało być sprawdzone, to wcześniej było sprawdzone. Ten obraz Jezus maluje specjalnie w ten sposób, żeby pokazać, że to są zwyczajne wymówki, że nie ma rzeczywistej przyczyny, rzeczywistego powodu, bo dla chcącego tak jest. Ożenek to również była zwyczajna wymówka, bowiem młody żonkoś był zwolniony z obowiązku udziałów, gdy była powszechna mobilizacja, przez rok nie musiał iść na wojnę. Miał prawo, zgodnie z Torą, z zakonem mojżeszowym, miał prawo cieszyć się swoją żoną i nie brać udziału w wojnie. Ale tutaj to nie było wezwanie na wojnę, tylko na wieczerze, żeby się pogościć trochę, pobyć trochę razem, pobyć z tym, który przygotował wieczerzę i chce, żeby ludzie przyszli, usiedli i byli z nim. I tak jest aż po dziś dzień. Wymawiamy się różnymi sprawami. Z jednej strony głosimy, jakie to jest błogosławione, Panie, że nam dałeś tę łaskę, że my jesteśmy teraz zbawieni, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że należymy do Twojego Królestwa. Tak z radością to mówimy, ale są sprawy, które ciągle nas zatrzymują i które sprawiają, że nie jesteśmy gotowi, by się oddać Królestwu Bożemu, już tutaj, już tu na ziemi. Sprawy majątkowe, ileż one odbierają nam energii, uwagi, środków, żeby mieć ten akt notarialny, żeby mieć swoje, żeby to zdobyć, żeby było już zaklepane, żeby ten spadek należał do mnie, żeby się inni wycofali się z tego spadku, żeby to dopilnować, że oni rezygnują, tylko ja będę spadkobiercą i tak dalej. Żeby mieć, żeby posiadać. Praca, te woły, tam one miały swoje znaczenie zawodowe, ponieważ Izraelici uprawiali ziemię i te woły służyły różnym działaniom zarobkowym, tak jak my dzisiaj kupujemy jakieś urządzenia, maszyny, samochody do pracy. I tu też jest ta myśl, że często tego typu sprawy zabierają naszą uwagę od Królestwa Bożego odwracają, przytrzymują nas przy ziemi, przytrzymują nas przy tym. I nie mówimy, że trzeba być lekko duchem, takim lekko duchem Panu tylko. Ktoś, kto naprawdę Panu służy, nie jest żadnym lekko duchem. Ktoś, kto naprawdę oddaje czas, energię, środki, jest gotowy na każde zawołanie, nie jest żadnym lekko duchem, jest najbardziej przyszłościowo myślącym człowiekiem pod słońcem. Bo inwestuje w Królestwo Boże, inwestuje w to, co nadchodzi. Nie przykłada się aż tak bardzo do tego, co tutaj. Bo tutaj wystarczy nam, żebyśmy mieli co jeść, co się ubrać i to wszystko. I pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest powiązana z poprzestawaniem na mały, mówi Pismo. Ale jeśli ktoś chce być bogaty, rozwinąć i tak dalej, to już nie będzie miał czasu dla spraw Królestwa Bożego. Również, jak wynika z wypowiedzi Pana Jezusa, również rodzina. Hej, słyszycie? Nawet rodzina może być przeszkodą w oddaniu się sprawom Królestwa Bożego. Bo czasem najbliżsi potrafią tak ci suszyć głowę, tak cię zatrzymać, tak cię przekierowywać codziennie, że choćby się wyrywa twoja dusza do służby dla Boga, nie może tego realizować, bo nie chcesz kłótni w domu, bo nie chcesz markotnej żony, bo nie chcesz skrzywionego męża, bo nie chcesz niezadowolonych dzieci, więc się poruszasz, jak między młotem i kowadłem jesteś. No i jedno byś chciał, no i drugie. I jesteś ciągle w rozdarciu. Chcesz się podobać żonie, podobać mężowi. No i widzisz, że tak trudno jest wtedy się podobać Panu, jak tak bardzo się troszczysz o to, żeby się podobać swojemu współmałżonkowi, a Biblia mówi, że trzeba się podobać swojemu współmałżonkowi. Jak tu, Panie, to wszystko chce z tym poradzić? Problem. Niektórzy siwieją szybciej, niektórzy umierają szybciej, no bo nie mogą sobie z tą sprawą poradzić. Co komu po pięknych słowach miłości i szacunku, gdy jak przyjdzie co do czego, to piewcy tych słów nie mają dla niego czasu. Co z takich deklaracji, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym, jeśli dzisiaj dla tego Królestwa człowiek nie ma czasu? To dobrze brzmi, to brzmi poprawnie, ale nie jest prawdziwe. Co Bogu po pięknych pieśniach czci i uwielbienia, gdy czciciele w głębi serca są daleko od Niego? Właśnie dlatego Pan powiedział to podobieństwo. Pierwszoplanowym powodem, dla którego Jezus wypowiedział przypowieść o Wielkiej Wieczerzy, właśnie było to, że zaproszeni na Wielką Wieczerzę to Izraelici, to naród wybrany. Bóg wybrał ten naród i zaprosił, żeby uczestniczył w Jego chwale, żeby obrazował Jego władzę, Jego rządy, Jego sposób myślenia. Ale Żydzi już w czasie wędrówki po pustyni zaczęli dawać wyrazy samowoli, nieposłuszeństwa Bogu. Niektórzy z nich wzywani wprost dawali wyraz swego buntu. Kiedyś była taka sytuacja na pustyni jeszcze, że Mojżesz wezwał niektórych tych, którzy tam zaczęli się buntować przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, a oni odpowiedzieli zwyczajnie: nie przyjdziemy. Przyjdźcie, przyjdźcie, mówi Mojżesz, przyjdźcie do namiotu, spotkamy się. Nie przyjdziemy, bo mamy swoje, bo nie chcemy. Po osiedleniu się w ziemi obiecanej naród wybrany całkowicie przestał być posłuszny Bogu. Pobudowali sobie jakieś tam świątynki, jakieś bożki z tych narodów, które tam wcześniej żyły. Podgrzebali to wszystko i zaczęli uprawiać bałwochwalstwo. I dlatego Bóg przez proroka Izajasza, co też powtórzył Pan Jezus, mówił: lud ten czci mnie wargami, ale sercem daleko jest ode mnie. Dlatego też Bóg się rozgniewał. Dlatego też odrzucił Izraela, mówi Słowo Boże. Izraelici doszli do tego, że nawet samego Syna Bożego odrzucili. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Posunęli się do tego, że samego Syna Bożego odrzucili. Zresztą Jezus mówił też inne podobieństwa, w których mocno to podkreślał, że właśnie lud Boży może się do czegoś takiego posunąć. Więc Izraelici nie skorzystali z zaproszenia. Byli zaproszeni na wielką wieczerzę, ale nie skorzystali. Odwrócili się, wymawiali się. Ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Pan włożył w usta tego gospodarza w tym podobieństwie słowa: powiadam wam, że żaden z zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I właśnie dlatego Bóg szeroko otworzył drzwi łaski dla pogan. To wyjście na ulicę, na place miasta, wyjście między opłotki, to właśnie obraz tego, że Bóg wzywa wszystkich ludzi, wzywa, zaprasza do swojego królestwa wszystkich, bo w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Zbawienie nie jest już zawężone, zarezerwowane tylko dla Żydów. Jest umożliwione dla wszystkich. Tak mówi Słowo Boże. A więc błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Od tego się zaczęło. Jak to zabrzmiało, Pan wypowiedział tę przypowieść. Pogląd tyle słuszny, co bez praktycznego potwierdzenia w codziennym życiu. Tak było wtedy. A jak jest teraz? Jak jest w Gdańsku? Jak jest w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie? Jak jest w mojej i Twojej rodzinie? Trzeba nam, bracia i siostry, nastawić się na Królestwo Boże. Ostatnio sporo o tym mówiliśmy, więc nie ma potrzeby, żebym znowu tę prawdę tutaj podnosił, wyłuskiwał. Ale to podobieństwo, ta przypowieść Jezusa właśnie tego nas naucza. Potrzeba nam zmiany myślenia, potrzeba nam przestawienia priorytetów, trzeba nam takiego zaprogramowania naszego działania, które będzie miało na uwadze to sławetne wezwanie Pana: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Królestwo Boże najpierw, sprawy Królestwa Bożego najpierw. Więc taka jest prawda, pierwszoplanowa prawda płynąca z tego podobieństwa. Ale mnie zaintrygowało to, że Pan Jezus wymienił wśród tych wymówek, jakie ludzie robili, wymienił te słowa: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Tak mnie to zaintrygowało. Owszem, mnie dość często się zdarza, że obrazuję moje wypowiedzi w sposób chybiony, nietrafny. Czasem użyję jakiejś ilustracji, a wy siedzicie, myślicie, do czego to przypiąć? Nie to przypiąć, nie przyłatać. Mi się tak zdarza, bo jestem ułomnym człowiekiem, ale Pan Jezus to doskonały nauczyciel. I on, jeżeli używał podobieństwa, wypowiadał, konstruował przypowieść, to starannie dobierał rozmaite elementy tego podobieństwa, żeby prawdę wyłuskać należycie, żeby wstrząsnąć ludźmi, żeby dać im do myślenia. Oczywiście większość nic z tego nie wzięła, bo siedzieli, nie rozumieli, odpowiedział o tym, o tamtym, ha, 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 i poszli. Uczniowie mówią: czemu ty mówisz podobieństwa do tych ludzi? Bo mówię tak, żeby słuchali i nic nie usłyszeli, żeby patrzyli i nic nie zobaczyli i żebym się ich nie uzdrowił, żeby poszli tacy, jacy przyszli. To też na mnie pasuje. Jak to zrozumieć? Jeśli ja bym zaczynał kazanie z takim nastawieniem, że większość z was nie, ma nie zrozumieć tego, co ja mówię, to byście powiedzieli: ej, człowieku, ale to ja jestem sługą Jezusa Chrystusa, On jest Panem. On daje zbawienie, ja nie daję zbawienia. Ja mam za zadanie głosić Jego Ewangelię i starać się wszelkimi sposobami tłumaczyć, wyjaśniać, objaśniać, żebyśmy wszyscy zrozumieli. On jest dawcą zbawienia, On jest Bogiem, On jest Królem tego Królestwa i On decyduje, kto w Jego Królestwie ma się znaleźć, a kogo On nie chce w tym Królestwie, bo widzi, jaki jest to człowiek. My się też często nadcinamy w naszych pragnieniach, powiedzmy, żenimy się, jakąś spółkę zakładamy, coś wspólnie mamy tworzyć, dobieramy się do jakiegoś zadania, do jakiegoś działania i potem plujemy sobie w brodę, bośmy wzięli kogoś, kto nam tylko utrudnia teraz, kto tylko nam w poprzek staje. To nie jest taki, jak mówił, że będzie, tak pięknie obiecywała, że będzie mnie miłować, szanować i tak dalej, i tak dalej. I co? I co? No jeszcze tydzień to jeszcze tak. Ale jak będzie dalej? Właśnie Pan, gdy wypowiadał to podobieństwo, chciał zasygnalizować, zasygnalizował, że mogą istnieć takie sytuacje, gdy najbliżsi, gdy własna żona, własny mąż, własne dzieci, właśnie rodzice mogą nam przeszkadzać na drodze do Królestwa Bożego. Kiedy się tak dzieje, gdy założenie rodziny staje się przeszkodą na drodze do Królestwa Bożego? Po pierwsze wtedy, gdy współmałżonek jest niewierzący. Gdy brakuje jedności duchowej w małżeństwie, gdy jedno chce tego, a drugie tamtego. Gdy jedno chce jechać na nabożeństwo, a drugie chce jechać na jarmark albo nad jezioro, bo jest fajna pogoda. Gdy jedno urlop chce poświęcić na to, żeby głosić Ewangelię, albo żeby popracować z dziećmi, cokolwiek innego zrobić dla Królestwa Bożego, a drugie tylko od grudnia już cały czas myśli tylko, czy do Chorwacji, czy do Grecji, czy na Kretę, czy gdzie jeszcze tam. Nie? I tylko to ma w głowie. I wtedy jedno staje drugiemu na drodze do Królestwa Bożego, do służby Bożej. Brak jedności duchowej, nierówne jarzmo, jedno ciągnie drugie do tyłu, jedno w tam, drugie w tamto, nierówne jarzmo. Nic z tego się nie wyjdzie. Ten wóz nie pojedzie, jak jest nierówne jarzmo, jak jedno ciągnie, a drugie stoi w miejscu. Przeszkoda, poważna przeszkoda, jeśli następuje taki rozdźwięk w relacjach wśród najbliższych. Pojawia się szereg ograniczeń. Czas jedno chce poświęcić, czas drugie nie. Gościnność, jedno chce ugościć, drugie mówi, ale teraz mięso jest takie drogie, on dużo jada mięsa. Nie zapraszam, nie. Środki, użycie środków technicznych, materialnych dla spraw Królestwa Bożego, to przeszkadza. Co jeszcze przeszkadza na drodze do Królestwa Bożego? Gdy na drodze stają tak zwane względy rodzinne. Obydwoje są chrześcijanami. Cała rodzina jest chrześcijańska. Ale ta rodzina jest tak zapatrzona w siebie, że sprawy Królestwa Bożego są na dalszym planie. Oni są wierzący tacy właśnie do tych sztandarowych wypowiedzi. Błogosławiony, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. O, 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 o. Ale na co dzień nie widać takiego nastawienia. Na co dzień widać, że ważniejsze jest to, że moja żona teraz chce, ona teraz potrzebuje, żeby ją przytulić. A on teraz potrzebuje, żeby mu powiedzieć coś miłego, więc dzisiaj ja nie mogę się angażować. Bracia, wybaczcie, bracia, nie będę na nabożeństwie, bracia, wybaczcie, nie pomogę wam. Chciałbym bardzo, ale nie pomogę, bo moja żona teraz ma taki trudny okres. Ma trudny. Gdy żona ubóstwia męża, gdy mąż ubóstwia żonę, to staje się przeszkodą na drodze do Królestwa Bożego. Gdy rodzice ubóstwiają dzieci, gdy z dziecka robią małego bożka, nadskakują nad nim, słuchają, kiedy ono tam wiaterki wypuści, jaka to jest pora i tak dalej, żeby dokładnie. I potem mówią, no sorry, ale macie nabożeństwo w porze, kiedy mój mały zasypia, więc ja nie mogę być, nie mogę tego zrobić. To obudź to dziecko, potrząśnij, chodź na nabożeństwo, nic się nie stanie, umrze od tego. Ale obserwujemy to, jak ludzie się potrafią zapatrzyć w swoje dzieci, zapatrzyć się w swoich najbliższych. I wprawdzie oficjalnie są chrześcijanami, służą Bogu, tak, są, tak się cieszą, że jadą do nieba. Tylko już nie wiedzą naprawdę, czy oni siedzą w tym właściwym wagonie. Życie rodzinne może wygaszać w nas poświęcenie sprawom Królestwa Bożego. Może tak być, że coś się stanie z żoną. Była taka, jak żeśmy się pobierali, to mówiła, że chce służyć Bogu. A teraz? Teraz tylko patrzy, co modniejsze, co tego, koleżanki. Nie ma czasu, nie chce, utrudnia. Mąż tak samo może robić. Więź małżeńska może się stać toksyczna i niszczyć duchowość. Mogą się tak kochać bardzo ze sobą, że już nie mają czasu dla Królestwa Bożego. Może właśnie dlatego Bóg czasem zabiera męża czy żonę, żeby Cię uratować, żeby Cię do Królestwa Bożego doprowadzić, bo inaczej to byś tylko cały czas siedział i wpatrzył się i bez przerwy byście tak sobie i byście poszli w krzaki. Dlatego może tak czasem jest. Kiedyś Achab, król Achab, tak się najarał na winnicę Nabota. Tak mu się spodobała. Poszedł, porozmawiał jako król, opowiedział, że kasę każdą da i tak dalej. Ale ten Nabot się uparł, powiedział, nie, niech mnie Bóg uchowa, żebym swoje dziedzictwo swoje sprzedał tobie, królu. I nie. I ten przyszedł i taki zezielony, taki nieszczęśliwy, taki jak facet, wiecie, jak facet niezadowolony wraca do domu. Kobiety, wiecie, jak to wygląda, nie? I on przyszedł i tam się wyłożył na łóżku, nic nie chce, jest zadowolony. Położył się, czytamy, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. I co? I on powinien był uporać się z tą sprawą. Powinien był przetrawić to w sobie. Powinien był przeżyć coś takiego, że w końcu powinien powiedzieć, okej, w porządku jest ten gość, że tak chroni swoje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Muszę sobie dać z tym spokój. Prawdziwy facet potrafi sobie dać spokój z niektórymi sprawami. Jak się tak zapatrzy, jak żona bliźniego tak mu się podoba, to powinien sobie chrześcijanin, powinien pójść do domu, czy pójść gdzieś tam może łeb pod zimną wodę wstawić i dać sobie spokój z tą sprawą. Powinien czy nie? Powinien. I ten facet powinien to był zrobić. Ale przyszła jego żona, która zamiast mu w tym pomóc, to mu tylko przeszkodziła. Przyszła i zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? No i wiadomo, co potem zrobiła. Doczytajcie to w Biblii. Zadaniem żony lub męża jest uświęcanie swojego współmałżonka. Więc jeśli widzisz w oczach swojej żony czy w oczach swojego męża, że coś się dzieje duchowo źle, to naszym zadaniem jest wspomóc duchowo. Pomóc ostać się na drodze Bożej. Nawet jeśli to jest niewierzący współmałżonek, mamy taką możliwość, żeby to robić. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Tak naucza Słowo Boże. Gdy w rodzinie brak zgody, gdy są kłótnie, gdy są różnice zdań, gdy ciągle ktoś staje wśród najbliższych na przekór, gdy pojawiają się nerwy, pojawia się kłótnia, wtedy coś takiego staje na drodze do Królestwa Bożego. Najbliżsi stanowią przeszkodę. No bo jak służyć Bogu, jeśli ja się pokłócę z moją żoną przed nabożeństwem i mam potem tu głosić kazanie, to jak ja mam głosić kazanie? Jak możesz innym mówić o Jezusie, o miłości Bożej, o pokoju Bożym w sercu, jak jesteś podminowany, bo ona, bo on, jest kłótnia w domu, jest napięcie. To przeszkadza. Chociaż jesteśmy wtedy wzywani do służby, Duch Święty nas pobudza, że trzeba by było zatroszczyć się o sprawy Królestwa Bożego. My jesteśmy niesprawni, rozwaleni, bo sorry, nie mogę brać udziału w tym, nie mogę w tego zrobić, nie mogę tego, bo już nawet nie tłumaczę dlaczego. Znam wiele takich przypadków. Życie wielu kaznodziejów się zawaliło, dlatego że w domu mieli kogoś, kto im suszył głowę, kto im ciągle robił coś, jakieś wyrzuty, jakieś pretensje. Więc bywa tak, i Pan to powiedział, Pan przez ten element podobieństwa, gdy padła ta wymówka, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść, zasygnalizował, że są takie sytuacje, gdy założenie rodziny, gdy krewni, gdy najbliżsi mogą stanowić przeszkodę na drodze do Królestwa Bożego. Ale faktycznie, ale tak naprawdę zgodnie z przeznaczeniem, rodzina powinna nam ułatwiać drogę do Królestwa Bożego. Czyż nie? Po to Bóg daje męża i żonę, po to Bóg daje dzieci, po to Bóg daje najbliższych, żeby nam się lepiej szło tą drogą do Królestwa Bożego. Żona. Spowiedziane, kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie w oczach u Pana. Andrzej, trafiło ci się. Upodobanie zyskałeś w oczach Pana. Dzięki Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Mówi, lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? No chyba, że ma elektryczną poduszkę. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Żona została dana mężczyźnie, mężowi, jako odpowiednia pomoc dla niego. Tak oryginalnie było, prawda? A źle było Adamowi samemu i Bóg rozejrzał się, Adamowi też pozwolił się rozejrzeć i dopiero gdy uczynił kobietę, Adam wykrzyknął: Woman! O człowieku! Ale to zabrzmiało po angielsku kobieta. Woman! No więc żona ma wielką rolę w życiu męża. Poprzez dobre słowa, wsparcia, zachęty może mu pomagać w tym, na tej drodze oddania się sprawom Królestwa Bożego. Prowadząc gospodarstwo domowe, zajmując się tymi wszystkimi drobnymi szczegółami, może uwalniać go do tego, że on będzie miał więcej czasu, energii, nie powie braciom, gdy trzeba coś razem zrobić dla sprawy Królestwa Bożego, nie powie: sorry, ale tyle naczyń brudnych mamy w zlewo zmywaku i ja muszę najpierw pomyć naczynia i dzisiaj nie przyjdę, bo naczynia trzeba pozmywać. Nie, bo jest jego żona, która to zrobi, która nie wyznaczy na ścianie w kalendarzu na przemian, tu ty Heniek myjesz, a tu ja myję, tu myjesz ty, a tu ja myję i w ogóle nie ma dyskusji, jest równouprawnienie. Nie zrobi, chrześcijanka tak nie zrobi, ona chce, żeby on sprawą Królestwa Bożego się oddawał, musi pracować, zarabiać na rodzinę. To ma już bardzo mało czasu, żeby coś jeszcze ekstra zrobić dla sprawy Królestwa Bożego. I ona go nie przykuje do takich głupot, chociaż one są potrzebne do wykonania, to prawda. Żona ma wielką rolę w życiu męża poprzez modlitwę i działania ratunkowe, gdy z nim się dzieje coś złego. Ona go nie zostawia, ona nie zaczyna pić kawy z koleżankami i nie opowiadać o nim, że jaki mój Heniek, jaki bezbożny, jakie on filmy zaczyna oglądać albo coś tam. Ona walczy o niego, ona się o niego modli, ona robi wszystko, żeby go uratować. I chwała takim kobietom, które przez całe lata potrafią walczyć o to, żeby uratować męża, żeby go naprowadzić z powrotem, żeby wrócił na kurs właściwy, żeby poszedł znowu drogą zbawienia. Jest to u Boga, wszystko jest możliwe i tak należy robić. Biblia mówi, zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Tak, taką rolę mają kobiety w stosunku do swoich mężczyzn. A dzieci. Biblia mówi, że dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nimi, z nieprzyjaciółmi w bramie. Piękny obraz pokazujący, jak w czasach, gdy nie było emerytury, gdy nie było policji i tak dalej, jakie to było cenne, kiedy obok mamy i taty wyrastali chłopcy. Wyrastali, uczyli się jak tam z łukiem działać, jak to i tamto, uczyli się jak zdobywać pokarm i ci rodzice słabnąc z roku na rok doznawali takiej ulgi, że jest, że wyrasta to młode pokolenie, które się o nich zatroszczy. Posiadanie dzieci to ogromna odpowiedzialność, ale to także wielkie błogosławieństwo na starość. Macierzyństwo w jakiś sposób może się okazać pomocny na drodze zbawienia, bo Słowo Boże mówi, nie wiem dlaczego, mówi o kobiecie, że dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Wiąże sprawy macierzyństwa z takimi postawami i mówi o zbawieniu. Niesamowite. Kto potrafi to odpowiedzieć tak wprost na to, że to tak może być? A jednak, skoro Biblia mówi, że tak może być, i tak będzie, no to tak będzie. To jest tylko kwestia, czy my już to zrozumieliśmy, gdy już dotarliśmy do tego. Tak czy owak, dzieci mogą być błogosławieństwem i pomocą w docieraniu, w oddaniu się sprawom Królestwa Bożego. I jakie to jest miłe widzieć, jak ojciec, jak mama ze swoimi dziećmi razem służą Bogu. Jakie to jest miłe zobaczyć, że ostatnio widziałem, jak Gabriel ze swoim synem deski ładowali razem. Jakie to miłe patrzeć, że oni razem pracują, że oni razem działają. Jak mi jest miło, gdy mój Tomek staje obok mnie i pomaga mi w różnych sprawach. Miło jest patrzeć, jak Piotr przyjeżdża ze swoimi dziećmi, jak one się angażują w służbę Bogu. Czy to nie jest miłe? To jest miłe, to jest budujące. To jest dla rodziców zwłaszcza bardzo cenne. Więc tak wychowujmy dzieci, przyjaciele, żeby nasze dzieci chciały z nami służyć Bogu. Wychowujmy je dla Pana, dla Królestwa Bożego, a nie dla świata, bo któregoś dnia zostaniemy sami. I trzeba będzie szybko robić dom seniora tutaj z tej ruiny, bo nie będzie komu zatroszczyć się o was. Mama, matka, według modelu biblijnego odpowiada za ciepło ogniska domowego i codzienne wychowywanie dzieci. Kiedyś apostoł Paweł, pisząc do młodego Tymoteusza, napisał: ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Skąd ten Tymoteusz od dzieciństwa znał Pisma Święte? Bo miał wierzącą mamę, no nie? I babcię wierzącą miał. I w dalszej części listu: przywodź sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Babcia, mama, Słowo Boże, wiara. I to i chłopiec tym nasiąknął. Chłopiec się tym karmił w dzieciństwie. I teraz po latach stał się sługą Bożym. Służył Bogu. Mama pomagała mu w tym, żeby był oddany sprawom Królestwa Bożego. Mama nie woziła synka przede wszystkim tam, żeby dobrze pływał, żeby śmigał, żeby po angielsku mówił, żeby grał na wszystkich i możliwych instrumentach i tak dalej, żeby karierę zrobił. Mama uczyła go Słowa Bożego, żeby zaszczepić w nim życie dla Boga, dla Królestwa Bożego. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Mam nadzieję, że się dobrze rozumiemy. Że można pięknie grać i pływać i skakać, cokolwiek robić i być dla Królestwa Bożego. Oczywiście. Ale bardzo ważne jest, że mama ma tę rolę w stosunku do swoich dzieci i dzieci powinni być wdzięczni Bogu za takie mamy, za takich ojców. I wreszcie parę słów o mężu i ojcu, głowie rodziny. On odpowiada za to, żeby jego dom, żeby jego rodzina znależała do Chrystusa, żeby służyła sprawom Królestwa Bożego, żeby cała rodzina służyła Bogu, żeby wszyscy razem służyli Bogu. Czasem ludzie pytają, a co jest ważniejsze, rodzina czy Bóg? Czy Kościół ważniejszy, czy rodzina? I się przeciągają argumentami, że jedni mówią, że rodzina jest ważniejsza, drudzy, że Kościół jest ważniejszy. A my odpowiadamy: w normalnej chrześcijańskiej rodzinie nie ma takiej konieczności dokonywania wyboru, bo cała rodzina należy do Kościoła i służy Bogu i angażuje się w Kościele. I w niedzielę taka rodzina nie podejmuje decyzji do zboru czy na plażę, ponieważ oni wszyscy razem chcą być razem w zgromadzeniu, chcą służyć Bogu, a po nabożeństwie pojadą sobie na plażę. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Mąż ma tę rolę, że ma tę swoją żonę, tę swoją rodzinę, mówiąc szerzej, przysposabiać żeby była bez skazy, bez zmazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby była święta i niepokalana. To jest zadanie dla głowy, dla męża. To jego obowiązek, żeby tworzyć tę atmosferę wiary w Boga, oddania się sprawom Królestwa Bożego. I ma to robić nie w sposób autorytarny, ale ma to robić z miłością, z delikatnością. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z kobietami, z żonami, z nimi, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. W przypowieści o Wielkiej Wieczerzy jeden z zaproszonych wymawiał się z udziału słowami: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach związki rodzinne są tak wielką przeszkodą duchową, że uniemożliwiają udział w Królestwie Bożym. Może właśnie dlatego Bóg, jak już wspomniałem, reguluje tę sprawę i uwalnia nas czasem od tych toksycznych relacji. Rzecz w tym, żeby w naszym życiu było inaczej. Żeby w naszych rodzinach, w naszym osobistym życiu było inaczej. Niechby w naszym środowisku żonaci mężczyźni mówili: żonę pojąłem i dlatego mogę przyjść. Bo się ożeniłem i dlatego mogę przyjść. Jakbym był kawalerem, nie wiem, co by może tego, ale dzięki Bogu, że żonę pojąłem, ona mnie ratuje, ona staje mi naprzeciwko czasem, jeśli chcę robić coś źle, i naprowadza mi, pomaga mi zaangażować się w sprawy Królestwa Bożego. Jak widzi, że mnie leń zaczyna ogarniać, to mi daje takiego chrześcijańskiego kopa i mówi: rusz się i idź i służ Bogu, nie siedź w domu, nie oglądaj telewizji, nie marnuj czasu. Żonę pojąłem i dlatego mogę przyjść. Niechby nasze dzieci mówiły: mam wierzących rodziców i dlatego mogę przyjść. Podczas gdy moi rówieśnicy poszli w świat, poszli, każdy robi jeden karierę, drugi niszczy swoje życie, trzeci za narkotykami, jeszcze tego, ja, dlatego że mam wierzących rodziców, mogę przyjść, mogę być zaangażowany w sprawie Królestwa Bożego. Niechby siostry i bracia mówili w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie: mam dobry przykład oraz wsparcie ze strony zboru i dlatego mogę przyjść i dlatego będę się angażował w sprawę Królestwa Bożego. Co wy na to? Za chwilę będziemy się modlić, ale jeszcze zanim się będziemy modlić, będziemy mieli uroczystość błogosławieństwa Zosi, malutkiej Zosi, która się urodziła naszym kochanym Mateuszowi i Milence, i będziemy zaraz to robić, ale przedtem Kasia zaśpiewa piosenkę. Zaśpiewa ją, dedykując ją Milence. Posłuchajmy tej mądrej pieśni.
Twoich łez wydawały się mi takie banalne. Kiedyś nie rozumiałam, dlaczego mówiłaś nie. Teraz gdy jestem mamą, wszystko jest jasne. Te same historie powtarzają się, argumenty i dyskusje bez końca. Tylko córki zmieniły się i mamy więcej lat. Dziękuję, że czekałaś na nas z obiadem. Dziękuję, że zawsze byłaś prawdziwa, czasem zła albo smutna, jednak częściej szczęśliwa. Dziękuję za godziny spędzone przy pianinie. Dziękuję za czas na wybór. widziałam Ciebie na kolanach, jak do Boga w niebie wołałaś: o, moje zbawienie. Chcę podziękować Ci, że zawsze broniłaś mnie, nie poddałaś się, gdy były problemy. Dlatego każdego dnia proszę Boga, by dał siłę, bym mogła być lepszą mamą. Te same historie powtarzają się, te same argumenty i dyskusje bez końca. Mamy więcej lat. Mamo, dziękuję, że czekałaś na nas obiadem. Dziękuję, że dom pachniał świeżym praniem. Dziękuję, że zawsze byłaś prawdziwa, czasem zła. Szczęśliwa, dziękuję za godziny spędzone przy pianinie. Dziękuję za czas na wygłupy i śmiech w naszej rodzinie. Dziękuję, że widziałam Ciebie na kolanach, jak do Boga w niebie wołałaś: o, moje zbawienie. Mamo, 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 kocham Cię. To takie zwykłe, lecz szczególne.
W Ewangelii Marka w rozdziale 10 czytamy: i przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. To piękna ewangeliczna ilustracja, obraz tego, jak bardzo ważne jest, aby nasze dzieci przynosić w modlitwie do Boga. My nie możemy dzisiaj fizycznie przynieść naszych dzieci do Jezusa, jak tamci rodzice mogli, ale możemy duchowo je przedstawiać Bogu, prosić Boga o błogosławieństwo, o to, żeby się dotknął naszych dzieci. I tak właśnie Milena z Mateuszem postanowili zrobić i bardzo się z tego cieszymy. I z radością dzisiaj pomodlimy się o waszą Zosię. Proszę was bardzo, byście tu przyszli. Myślę, że całe rozważanie Słowa Bożego dzisiaj jakby jest trochę w temacie tego, jak bardzo ważni jesteście dla siebie wzajemnie, jako mąż i żona, jak ważne jest to, że wierzycie w Jezusa dla waszej Zosi. I będziemy się modlić o to, aby Pan was błogosławił w tym wielkim zadaniu, jakie macie w stosunku do waszej córeczki, ale też przede wszystkim, żeby błogosławił samą córeczkę, żeby dał jej dobry rozwój, żeby wyrosła dla chwały Bożej, żeby była szczęśliwa. Poproszę was wszystkich, byśmy powstali i już bez zbędnych słów będziemy się modlić. Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.